Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji porady pedagoga-psychologa. W takim świątecznym nastroju jeszcze. Witam panią Agnieszkę Górską. Pani Agnieszka przyjechała z Białegostoku. Jest zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właśnie w Białymstoku. I pani Agnieszka chce się podzielić z nami tym, jak jest wspierana rodzina. I będziemy mówiły o formach wsparcia dla rodziny. Jak może być, w jaki sposób rodzina może być wspierana. Pani Agnieszko, nie dałam pani szansy przywitać się ze słuchaczami. Proszę, w takim razie oddaję mikrofon.
Szczęść Boże Państwu i jeszcze w takim świątecznym nastroju wszelkiego Bożego błogosławieństwa, też w tym tygodniu Miłosierdzia Bożego. Niezmartwychwstały Jezus przychodzi do naszych serc, do naszych rodzin z pokojem, z radością i z miłością.
Bardzo dziękujemy za te życzenia. Myślę, że wszyscy tak z radością przyjęliśmy życzenia pani Agnieszki Górskiej. Pani Agnieszko, jest pani zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tak? Dokładnie taka nazwa jest, w Białymstoku. Proszę mi powiedzieć, co to znaczy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspiera rodziny? W jaki sposób i w jakich formach wspiera?
Można powiedzieć, że jeśli chodzi o wspieranie rodziny, to różne formy wsparcia rodziny są rozbite na systemy. Natomiast w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej mamy ich kilka. Stawiamy przede wszystkim na profilaktykę, czyli zależy nam na tym, aby zanim kłopoty, problemy spiętrzą się, to żeby nie dochodziło do sytuacji jakichś trudnych, dramatycznych, więc wchodzimy z różnymi programami i projektami wcześniej. Czyli między innymi organizujemy takie warsztaty umiejętności wychowawczych, jak szkoła dla rodzica, w których każdy ma prawo wziąć udział, nawet kobiety, które jeszcze spodziewają się dziecka razem z tatusiem, mogą chodzić na takie zajęcia. Robimy to w takim cyklu ciągłym, czyli kończą się jedne zajęcia, rozpoczynają inne. To jest tylko
A ile osób na takich zajęciach może, w takich zajęciach może uczestniczyć?
Może około 10 osób, przy czym kończą się jedne zajęcia, rozpoczynają drugie, także kilkadziesiąt osób, rodziców. Tak, oczywiście. To jest kilkanaście spotkań. Takie bardzo są dokładne, przygotowujące, warsztatowe. To oczywiście jest tylko jedna z form wsparcia. Od 2011 roku powstał w ośrodku zespół do spraw asysty rodzinnej.
I to ze względu na ustawę, tak?
Tak, ze względu na ustawę, ale też rozpoczęliśmy te działania już w 2011 roku, chociaż wówczas jeszcze nie było to zadanie obligatoryjne, a fakultatywne, czyli mogliśmy to robić, ale nie musieliśmy. Natomiast doszliśmy do wniosku jednak, że trzeba wchodzić z tymi działaniami, wchodzić do rodzin i pomagać, bo taki asystent jest takim przyjacielem rodziny. Czyli...
Pani Agnieszko, czy pani ma taką wiedzę, że taki zespół asysty rodzinnej był tylko w Białymstoku, czy w innych miastach też był tak jak gdyby prekursorsko przed ustawą, bo ustawa weszła w 2012 roku dopiero, tak?
Tak.
Czy tylko w Białymstoku był taki zespół asysty? Czy tak
to znaczy nie.
Dyrektorzy próbowali?
Próbowali tak? Różnych form również wcześniej.
Wspierania tej rodziny.
Wspierania rodziny. Natomiast ustawa pozwoliła nam na to, że służby bez konsekwencji mogły wymieniać się różnymi informacjami na temat rodziny, co jest bardzo ważne, żeby pomóc rodzinie kompleksowo. I tutaj właśnie asystent rodziny spełnia też taką rolę pomagacza, wspieracza, przyjaciela rodziny. Przychodzi co najmniej dwa razy w tygodniu do rodziny i taki asystent przysługuje rodzinom, które mają dzieci poniżej 18 roku życia. Chcę powiedzieć również, że niestety nierzadko zdarza się, że rodzice dzieci nastoletnich właśnie z powodów różnych problemów opiekuńczo-wychowawczych takie dzieci oddają do domów dziecka. Więc chodzi o to, żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie rodzice sobie nie radzą z różnych względów.
Pani Agnieszka, ale pani mówi tutaj, że to rodzice oddają dzieci do domu dziecka. Natomiast my w mediach wszędzie słyszymy, że to dzieci są odbierane rodzicom. Jak to właściwie jest?
No, my mamy taką komfortową sytuację w Białymstoku, że u nas bardzo rzadko sądy odbierają dzieci i bardzo rzadko też pracownicy socjalni korzystają z tej formy jakby zabezpieczenia dziecka. Dlatego, że to się stosuje w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli naprawdę dziecku stałaby się krzywda. Chodzi o to, żeby dziecko zostało jak najdłużej w rodzinie. I powiem tak, no, nie są mi znane takie przypadki jakiegoś u nas przynajmniej. Tak? Jednak mamy takie podejście, szacunek do tego i staramy się rodzinę jak najdłużej trzymać w środowisku. No, są trudności tam, gdzie rodzice nie chcą, można powiedzieć, podejmować żadnych działań w przypadku choroby alkoholowej, choroby psychicznej. Jeżeli nie chcą i trwa to długi czas, no nie mamy wyjścia i na przykład kurator sądowy czy pracownik socjalny wchodzi w takie środowisko, tam oboje rodzice są kompletnie pijani, a jest na przykład dziecko 3-letnie, tak? To, o czym powiedziałam wcześniej, zdarzają się sytuacje tak zwanych problemów wychowawczych, że rodzice nie umieją stawiać granic w pewnym momencie, boją się swego dziecka i nie chcą już sprawować nad nim opieki, czyli sami jakby decydują się na odcięcie ze względu na strach tej relacji. Ale to są tragiczne sytuacje.
Ale pani Agnieszka, pani dyrektor, to w pewnym momencie okazuje się, że ta rodzina nie była wsparta, tak? Przez kogoś.
Czasami tak, ale też...
Nie było takiej służby, która by mogła pomóc tej rodzinie, tej matce czy rodzicom w wychowaniu tego młodego człowieka. I wstyd.
Wstyd. Niestety wstyd. I dlatego tutaj na tej antenie też chciałam powiedzieć o tym, abyśmy się nie obawiali. Abyśmy się prosić o pomoc. Oczywiście mądrych ludzi prosić o pomoc.
Pani Agnieszko, a proszę mi powiedzieć, czy w ośrodku miejskim, ośrodku pomocy rodzinie w Białymstoku takie rodziny właśnie, o których przed chwilą mówiłyśmy, mogą skorzystać z jakiegoś wsparcia takiego specjalistycznego, chodzi o bezpłatne, tak?
Oczywiście, oczywiście. Poradnictwo jest bezpłatne i jest to poradnictwo i rodzinne, i pedagogiczne, i psychologiczne, i prawne, również bezpłatne. Także można również korzystać z różnego typu grup wsparcia, w zależności też od problemu, jakie nas dotykają. No i ciągły ten trening umiejętności wychowawczych. Też prowadzimy szkolenia z naturalnego planowania rodziny dla młodzieży i dla rodzin, które są pod opieką, ale nie tylko, też chętnych, ponieważ zgłaszają nam się nawet młodzi ludzie, wychowankowie pieczy zastępczej, którzy proszą właśnie nas w tym zakresie o wsparcie, o pomoc.
Pani Agnieszko, są dwa takie pojęcia, które pani tutaj użyła, a które ja chciałabym, żeby pani wyjaśniła. Piecza zastępcza, bo mówi pani o wychowankach pieczy zastępczej, ale to za chwilę. Natomiast wcześniej był użyta nazwa pracownik socjalny i asystent. Co to znaczy, że asystent, pracownik socjalny i to te dwie osoby wchodzą do rodziny? Jak to jest?
To znaczy zasadniczo pracuje jedna osoba z rodziną, bo asystent rodziny jest dla rodziny, która przeżywa trudności opiekuńczo-wychowawcze, czyli na przykład nie umie, nie jest w stanie, nie ma takich umiejętności, żeby odpowiednio opiekować się dzieckiem, czyli do tego zaliczamy ubranie, odpowiednie żywienie, organizacja czasu dziecka, tak? Natomiast wychowawcze, to znaczy nieumiejętność stawiania granic, i wówczas pracuje asystent rodziny nad tymi problemami. Natomiast jeśli rodzina jest wieloproblemowa, czyli mamy na przykład alkoholizm, bezrobocie, czyli te próby aktywizacji zawodowej, raczej wspiera tą rodzinę wówczas pracownik socjalny, aczkolwiek asystent też jest obok i
czyli
razem
co, najpierw jest, najpierw wchodzi do rodziny pracownik socjalny, a
raczej,
potem dopiero,
raczej
tak?
Raczej tak, aczkolwiek zdarza się, że otrzymujemy sygnały zupełnie z innych stron, że w tej rodzinie na przykład no, są jakieś trudności, że proszą, aby pracownik ośrodka zaszedł do rodziny, porozmawiał. Zdarzają się też sytuacje, że sąd, zanim podejmie decyzję co do dalszych losów dziecka, prosi właśnie ośrodki pomocy społecznej, aby takiego asystenta wprowadziły. Tak. Czy jest jeszcze szansa na to, żeby rodzina odzyskała te swoje funkcje podstawowe?
Czyli to nie jest tak, że natychmiast jak jest w rodzinie problem, to dziecko się zabiera. Czyli
nie
ta forma
tak
wsparcia jest, tak? Jest
tak,
jedna. Jest
oczywiście.
Druga, jest pracownik socjalny,
oczywiście.
Jest asystent. No dobrze. A pani Agnieszko, teraz jeszcze to ta druga część, o którą chciałabym panią poprosić, żeby pani powiedziała. Wychowanek pieczy zastępczej. Może teraz nam pani przybliży to. Co to znaczy wychowanek pieczy zastępczej? Co to ta piecza zastępcza?
No niestety nie wszystkie dzieci mogą wychowywać się w swoim środowisku naturalnym, znaczy w swoich rodziców biologicznych. Ci rodzice czasami są niewydolni i rzeczywiście dochodzi do tego, że dziecko znajduje się w domu dziecka lub też w rodzinie zastępczej. I jest to tak zwana piecza zastępcza, czyli nie ta pierwsza, pierwotna, ale zastępcza. Chcielibyśmy bardzo, żeby wszystkie dzieci znalazły się w rodzinach zastępczych, bo dzieci zupełnie inaczej wychowują się w rodzinie, a inaczej w placówce jako instytucji.
Bo to jest też piecza zastępcza.
Tak, to też jest piecza zastępcza, ale mówi się o niej jako instytucjonalnej pieczy zastępczej. Obecnie ustawodawca, można powiedzieć, zakazuje tego, aby dzieci poniżej 7 roku życia w takiej pieczy instytucjonalnej się znalazły. Powinny być przyjęte do rodzin zastępczych. Dlatego robimy wszystko, mobilizujemy wszystkie siły co roku, żeby zachęcać, żeby szkolić rodziny, żeby pokazywać, czym jest i jaką wielką wartość niesie rodzicielstwo zastępcze. Nawet część z naszych pracowników tworzy rodziny zastępcze dla dzieci, ale także dajemy swój własny przykład, ale zachęcamy i różne akcje co roku planujemy.
Pani Agnieszko, jesteśmy w studiu Radia Maryja. Mówimy o formach wsparcia dla rodziny. Mówiłyśmy o takich formach wsparcia nie tylko finansowych, ale czy są jeszcze jakieś finansowe formy wsparcia dla rodziny?
Tak, są finansowe. Może ja wspomnę o tych formach, o których może mniej się mówi, ale one weszły na początku roku bieżącego i to jest świadczenie rodzicielskie. Tu proszę nie mylić z świadczeniem wychowawczym, nazwy są podobne, ale to świadczenie rodzicielskie przysługuje matce, w pewnych sytuacjach również ojcu, która to matka nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego. Czyli brak uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka daje jej uprawnienie do tego świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000 zł miesięcznie. Czyli jest to taka konkretna kwota, która może wspomóc budżet. To przysługuje przez 52 tygodnie przy pierwszym dziecku i dalej przy kolejnych dzieciach tam kilka tygodni więcej.
No to gdzie to taka rodzina, taka matka, tak? Czy ojciec? Gdzie może się zgłosić? Do pracownika socjalnego? Do tego ośrodka pomocy rodzinie?
Z reguły te świadczenia właśnie realizują ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, czasami jest to w gminie. Jest to rodzaj zasiłku świadczenia rodzinnego, czyli tam, gdzie są realizowane świadczenia rodzinne, jest to jeden z rodzajów świadczenia rodzinnego. Czasami, tak jak właśnie wspomniałam, są to odrębne centra w gminach, a czasami w większości przypadków w ośrodkach pomocy społecznej. Na pewno pracownik socjalny z tej gminy, w której mieszkamy, będzie wiedział, gdzie możemy starać się o to świadczenie.
Czy zdarza się wiele takich przypadków, że ktoś nie wie o tym świadczeniu? I dowiaduje się, przychodzi i stwierdza, że właściwie on by, ta matka czy ten ojciec, że mogliby korzystać, że mieliby uprawnienia do tego, a nie korzystają, bo nikt nie powiedział o tym?
Właśnie tak zaskakująco niewiele mówiło się do tej pory w mediach na temat tego świadczenia, dlatego też chciałam wykorzystać tę sytuację, bo widzimy, że rodziny zgłaszają się sukcesywnie, czyli tak jakby tak pocztą pantoflową dowiadywały się o tym świadczeniu, które im się należy. Oczywiście u nas na stronach internetowych jak najbardziej wszelkie informacje są i wykorzystujemy też właśnie kontakt z mediami, no bo media ogólnopolskie to tak spokojnie, jakby w styczniu nie było jakichś takich szczególnych informacji, ale myślę, że to powoli świadczenie będzie, tak jak każde inne, coraz bardziej się popularyzowało.
Czyli nazwijmy świadczenie
rodzicielskie.
Rodzicielskie. No a teraz to świadczenie, które ostatnio, chyba jesteśmy w przededniu wejścia w życie ustawy, która daje uprawnienia. 500+, tak ogólnie nazwane.
Tak. I świadczenie wychowawcze to się nazywa.
Czyli jest tak, rodzinne i wychowawcze, tak?
Rodzicielskie.
Rodzicielskie i wychowawcze.
Tak. No poza innym pakietem świadczeń, które również, jeśli spełniamy kryteria, również nam się należą, bo jest cały pakiet zasiłków rodzinnych z dodatkami i tutaj też mamy kryteria dochodowe, które muszą być spełnione, żeby taki zasiłek otrzymać. W przypadku zasiłku rodzinnego to jest 674 zł na osobę w rodzinie, taki dochód netto, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, podatek należny i koszty uzyskania przychodu jakby odchodzą i netto 674 zł na osobę. To wówczas przysługują nam również zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych. Ja chcę jeszcze wspomnieć o jednym świadczeniu, o którym wydaje mi się, że rodziny z tego nie korzystają, bo spotykam się z tym, że nie korzystają i namawiam do korzystania, mianowicie jeżeli nasze dochody nie przekraczają 771 zł na osobę w rodzinie netto, przysługuje finansowanie posiłków w szkołach. dla takich dzieci z takich rodzin. Ja w ogóle bardzo cieszę się z tego programu 500+, ponieważ jeżeli w rodzinie nie ma żadnych problemów, a są to tylko trudności ekonomiczne, bo rodziny wielodzietne z reguły są słabsze ekonomicznie, jakby tu nie ma sensu tłumaczyć dlaczego, bo robią bardzo ważną pracę, ale często nie mogą rozwijać się zawodowo i te dochody są niższe. I one czasami nie korzystają z form pomocy społecznej, bo czują się upokorzone, po prostu się wstydzą. I czasem spotykam takie osoby, mówię, no ale państwu się należy, państwo możecie przyjść. Jednak no, pomoc społeczna nie do końca jakby kojarzy się też z rodziną, ze wsparciem rodziny. Mhm. Myślę, że trzeba to też zmieniać, bo my jesteśmy dla rodziny. My chcemy być dla rodziny, bo rodzina jest najważniejsza. I to, jakie będą dzieci, tak i będzie nasze społeczeństwo. My nie chcemy ciągle pomagać tym samym rodzinom. Bardzo chcielibyśmy, żeby te rodziny się usamodzielniły.
Proszę Państwa, przypominam, gościem audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja w okresie takim jeszcze wielkanocnym jest pani Agnieszka Górska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Dziękujemy, pani Agnieszka przywiózł mąż panią Agnieszkę. Pozdrawiamy dobry również męża, który zechciał przyjechać. Podam telefony do studia Radia Maryja po to, żebyście Państwo mogli z panią dyrektor porozmawiać, żebyście mogli Państwo dopytać o te formy wsparcia dla rodziny. Telefon do studia Radia Maryja w Toruniu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla Polski Północnej. W naszej rodzinie telefon 536 600 100 i drugi 536 600 200. Telefon dla zagranicy, no podam, bo może jakieś inne jeszcze pytania będą do pani dyrektor. 48 56 655 23 33 i drugi 48 56 655 23 66. Już mamy pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie. Pana imię mogę poznać?
Mówi Andrzej z parafii Więcbork w diecezji bydgoskiej.
Witamy panie Andrzeju.
Właśnie, tak z uwagą słuchałem wypowiedzi tutaj gościa programu. No i cóż, miałbym takie pytanie, bo to wszystko, co pani była łaskawa opowiedzieć, no wszystko to tak ładnie, pięknie, no brzmi, jak się posłucha, podobnie jak takie wygładzone referaty sprawozdania kierownika naszego gminnego ośrodka pomocy społecznej z racji przy okazji sesji Rady Gminy poświęconych tej problematyce. A ja tymczasem mam inne spostrzeżenia tutaj. No niestety rzeczywistość nie jest taka różowa, jak się to wydaje. Te wszystkie świadczenia, o których mowa, włącznie z tym słynnym teraz ostatnio 500+ na dziecko. Ja mam taką sytuację tutaj, no konkretnie powiem, na posesji, gdzie mieszkam, gdzie obserwuję od 3 lat rodzinę patologiczną, gdzie mężczyzna, który żyje, znaczy to nie jest rodzina, to jest konkubinat, czy jak kto woli, nie wiem teraz, to żeby nie być narażonym na mowę nienawiści, trzeba by to chyba jakimś związkiem partnerskim nazwać, który rozbił 4 małżeństwa, żyje z 5, nazywam to po imieniu kochanką, która pochodzi z rodziny dziedzicznie obciążonej upośledzeniem umysłowym i ten mężczyzna, mając blisko 70 lat, po raz 5 w życiu postanawia sobie ułożyć życie na nowo, ponieważ 4 poprzednie partnerki no miał pecha, biedny nieszczęśliwiec, że akurat no trafia na same jakieś takie chyba podłe kobiety i jedynie on tutaj jakby jest takim w porządku. No więc w wieku pod 70, który jest dziadkiem, sobie funduje dziecko, które oczywiście rodzi się chore.
Proszę pana, panie Andrzeju, może tak wejdźmy dokładnie już w temat i w pytanie pana, bo my w takiej radości, a pan, ja wiem, że to są trudne sprawy, że pomoc społeczna zajmuje się bardzo trudnymi sprawami. Może pan nas dopyta o coś szczegółowo?
No właśnie szczegółowo, bo mamy tutaj na terenie tej samej miejscowości przypadek, który bulwersuje też lokalną społeczność, było to nagłośnione przez lokalną gazetę, gdzie z rodziny normalnej, w odczuciu społecznym środowiska, rodzina normalna, zacna, szanowana, prawda, przyzwoita, no straciła dziecko, bo ojcu po prostu na podstawie jakiejś tam niebieskiej karty zabrano prawa rodzicielskie do własnego dziecka, gdzie w rodzinie tego ojca, prawda, to dziecko miało no doskonałe, komfortowe.
Dobrze, panie Andrzeju, dobrze, w takim razie ten temat podejmujemy. Dobrze? Natomiast tamte inne tematy zostawimy może na inną okazję. Dzisiaj spróbujemy tylko odpowiedzieć, pani Agnieszko, o tej niebieskiej karcie, bo pani, wiem, że jest pani... Panie Andrzeju, bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. No trochę rzeczywiście, ale to są tematy pomocy społecznej i wsparcia bulwersują różne środowiska, różnie nas tam to dotyka, więc nie chciałabym wchodzić w szczegóły. Natomiast pani Agnieszko, tę niebieską kartę, bo tak. Według mnie myślę, że to jest taka sytuacja, że o wielu rodzinach, o sytuacjach rodzinnych my tak z boku tylko patrzymy, a w rodzinie głęboko chyba nie do końca zawsze wiemy, wydaje nam się, że wszystko jest dobrze, a czasami się okazuje, że jednak jest tam problem i dramat kogoś.
Tak właśnie, trudno jest tutaj powiedzieć, bo my
może tylko
to...
dokończę, pani jest tak. Chyba w takim zespole interdyscyplinarnym, tak. Który został właśnie no, w związku z wejściem w życie pewnej ustawy, to on został powołany, bo gminy muszą powoływać, tak?
Tak. Ja mam świadomość, że w ogóle ta ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie budzi wiele kontrowersji, już samo słowo rodzina. Dlaczego rodzina? Też oczywiście się z tym nie zgadzam, powinna być przemoc domowa, bo to jednak jest stygmatyzacja rodziny. Jeżeli chodzi o to, pana spostrzeżenie. Trudno jest akurat odnieść się do tej konkretnej sprawy, bo my czasami, ja przyznam się, nawet kiedy ja analizuję akta, czy wchodzę w sprawę, to wydaje się, no nic nie widać, tak? Jest w porządku, ale to się, to jakby wewnątrz różnie, jest bardzo różnie wewnątrz. I okazuje się, że tam mogą być poważne problemy, których na pierwszy rzut oka nie widać. Ale tak jak mówię, no możemy czuć się w jakimś sensie, mieć inne zdanie, czy czuć się zbulwersowani pewnymi decyzjami. Ja też uważam, że ta ustawa powinna być jednak w jakiejś części zmieniona, że może powinien też być większy taki nadzór nad służbami, które pracują w ramach tej ustawy, bo chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że one podejmują działania bez zgody rodziny i trzeba bardzo ostrożnie pracować. My szkolimy też naszych pracowników socjalnych i w ogóle całe służby pod tym kątem, że pracujemy, żeby rodzina była razem. Nie rozbijać rodziny, nie zabierać dzieci, tylko żeby była razem. I nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, jaki kierunek został obrany, tak, u pana w gminie. Nie mówię, że akurat w tej sytuacji dało się tą rodzinę skleić, bo tak jak mówię, trudno mi jest się wypowiedzieć o tej sytuacji, bo jej nie znam. Ale też myślę, że przede wszystkim powinniśmy mieć na myśli dobro rodziny i starać się tą rodzinę zachować. Jeśli się nie udało, no to przykro. To jest przykra sytuacja, rzeczywiście.
Pani Agnieszko, mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zofia z Bydgoszczy.
Witamy pani
Mam
Zofię.
Taką sytuację w rodzinie. Nie będę podawać miejscowości, bo to żeby nie naruszać pewnej takiej...
intymności rodziny.
Sprawy. 91 lat, starsza pani, która ma dwóch synów alkoholików, i trzeciego syna. Dwóch alkoholików, którzy mieszkają z nią. Jeden właściwie, który jest przy niej. I syn, który jest pełnosprawny, pracujący, obraził się na to, że ona po prostu nie chciała zdać mieszkania na niego, przepisać z tymi, bo chciał koniecznie to mieszkanie bez tych alkoholików. Ona jest tym jednym alkoholikiem. Sprawa chodzi o taką opiekę nad nią. Syn alkoholik, który sam pije, wykorzystuje jej rentę, wydaje te pieniądze. Starałyśmy się z siostrą jakby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłaszać tą sprawę i prosić, żeby była jakby opieka nad nią sprawowana z tytułu, że my daleko mieszkamy. Nasza mama ma 80 lat, nie może do niej dochodzić. Jak sprawę tą załatwić, żeby ktoś jakby czuwał też nad tym, co się dzieje z tą ciocią. Ona ma 91 lat. Przy tym jest zatrzewiona, od 3 lat nie da się umyć. Nie ma tam ciepłej wody, jest tylko zimna woda. Nie pozwala na przyjście żadnej opiekunki, bo już zgłosiłyśmy wniosek. Przyszły panie z opieki. Stwierdził, że ona nie wyraża zgody, więc nie będzie opieki.
Pani Zofio, już ten temat widzimy, tak? Spróbujemy pani podpowiedzieć.
Ale tylko mi chodzi głównie, tak? O co chodzi. Jak zmobilizować syna, który jest praktykującym katolikiem, bo to jest główna sprawa. Z alkoholikami są zgłoszenia do przymusowego leczenia, ale syn, który jest praktykujący, poprzez księdza były pisane listy, przez im prośba o to, żeby jakby ukierunkować go, zwrócić uwagę, żeby odwiedzał mamę, zobaczył, zainteresował się. Od 3 lat w ogóle nie ma kontaktu, bo się obraził, że ona tymi alkoholikami się zajmuje, nie rozumie choroby alkoholowej. Jak prawnie, mi chodzi głównie o tego syna, czy jest jakaś możliwość, bo ośrodek miejski pisał do niego tylko pisma, bo było zgłoszenie, żeby jakby poprowadzić ten kierunku, żeby miał odpowiedzialność moralną i finansową jakby opieki nad tą mamą swoją. Nie odbiera tych pism. Dzwoniłam do dzielnicowego. On mówi, to jest nie jego sprawa, nie będzie się wtrącał. Czyli praktycznie ciocia została sama, 91 lat, z alkoholikiem. Co zrobić z synem, który pracuje, praktykujący katolik, nie przyjmuje listu.
I się obraził na mamę i na cały świat i na Pana Boga na pewno. Pani Zofio, bardzo dziękuję. Może jedno, to jest jeszcze tutaj w tym pytaniu, jak gdyby wypłynęła nam jeszcze jedna forma wsparcia dla rodziny, czyli opieka nad osobami dorosłymi, która jest też osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi i z różnymi dysfunkcjami, która jest również w gestii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ponieważ też ustawa reguluje to wsparcie. Natomiast w Pani przypadku, Pani Dyrektor, proszę Panią, żeby Pani teraz odpowiedziała Pani Zofii.
To jest ta wolna wola i te działania wówczas, jeśli osoby odmawiają pomocy, czy nie chcą udzielić pomocy sobie najbliższej, w pierwszym momencie jakby staramy się zmotywować, tak jak myślę, że tutaj pracownicy socjalni próbowali. Dalej, no tej sytuacji nie można też zostawić samej sobie, zupełnie tej pani, ponieważ pytanie, czy to nie zagraża jej zdrowiu. Jeżeli zagraża jej zdrowiu, no bo tak jak już tutaj pani wspomniała, usługi opiekuńcze nie, to co dalej? Jeśli to zagraża jej zdrowiu, to trzeba byłoby zastanowić się nad umieszczeniem pani w domu pomocy społecznej, bo tam prawdopodobnie nie ma warunków. Ja podejrzewam, że pani odmówi, tak sobie tutaj myślę, bo to nam się często zdarza, że jednak ta sytuacja jaka jest, taka jest, w brudzie, bez lekarstw, a jednak będę tu, bo to jest mój świat, moje miejsce. I tu jest dalej kwestia pewnego czuwania pracownika, żeby też nie doszło, żeby ta osoba starsza nie zrobiła sobie krzywdy. Tam ewidentnie prawdopodobnie występuje przemoc, co najmniej zaniedbanie, jeśli nie coś innego. I tu jednak jest rola pracownika socjalnego, żeby no niestety w pewnym momencie tą panią, ponieważ pracownicy mają takie narzędzia, żeby przez drogę sądową umieścić w domu pomocy społecznej. No może to jest, czyli bez jej zgody, może to jest takie drastyczne rozwiązanie. Na pewno trzeba pracować i rozmawiać z nią, ale jeśli już zobaczymy, że to, co się dzieje wokół niej, że nie dość, że nikt jej nie pomaga, to z rodziny, to jej zdrowie podupada coraz bardziej, to nie możemy zostawić takiej osoby. Jednak umieszczenie w domu pomocy społecznej, nawet bez zgody tej osoby, czasami jest jedynym niestety wyjściem, szczególnie jeśli środowisko jest przemocowe, bo my tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami, jak jest alkohol. Może się
czyli
dziać to wszystko.
Mamy ten jeden problem, pani dyrektor, rozwiązany, ale tam jeszcze był problem tego obrażonego syna. Co
no
tutaj
tak,
możemy zrobić?
No poza takim obowiązkiem alimentacyjnym, to niewiele. Często osoby samotne narzekają na to, przeżywają bardzo, że całkowicie zostały pozostawione same sobie i po prostu no, dożywają tak same w samotności. To jest problem społeczny ogromny.
Pani Agnieszko, czas naszej audycji no niestety dobiega końca. Chciałbyśmy jeszcze więcej powiedzieć, więcej tych form wsparcia dla rodziny przedstawić Państwu. Czas jednak upłynął. I musimy zakończyć tę audycję. Szkoda, że takim smutnym akcentem, ale to jest właśnie taki czas, żeby również zastanowić się nad tym, jak pomagać każdej rodzinie i w każdej sytuacji. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję jeszcze raz za przybycie, za to, że zechciała Pani z nami tutaj w tej audycji współpracować, że rozmawiałyśmy i mogłyśmy podzielić się tym, czym służy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, czy w ogóle ośrodki pomocy społecznej, tak. Czym służą właśnie rodzinie. Jakimi formami wsparcia mogą tę rodzinę podeprzeć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.